ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, moim i Państwa gościem jest Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego. Dzień dobry, panie marszałku. Zacznijmy od tematu pieniędzy, bo jesteśmy na kongresie gospodarczo-technologicznym. Jak wyglądają budżety samorządów w Wielkopolsce, nawet w kontekście Polskiego Ładu, który, jak wiemy, te zmiany podatkowe sprawiają, że wpływy do budżetów samorządów będą mniejsze, bo mniejsze będą, znaczy ze względów podatkowych.
No, najogólniej mówiąc, jest realizowana dość konsekwentnie koncepcja sprawujących obecnie parlamentarną większość, czyli władzę, która zakłada, że samorządy będą jednak w większym stopniu zależne od władzy centralnej. Będą zależne chociażby w ten sposób, że ich samodzielne własne dochody będą mniejsze, natomiast ten balans zostanie przesunięty na rzecz dotowania inwestycji, ale oczywiście to dotowanie będzie podlegało pewnym koncepcjom, jak sądzę, politycznym, czyli będzie wynikało z pewnej woli decydentów, chociażby posłów z danego obszaru. Natomiast jest odczuwalny rzeczywiście ubytek dochodów, choć nie nominalny, bo nominalnie czasami można odnotować wzrost, ale to wynika, jak wiemy, i z inflacji, i też z dość dobrej koniunktury w ostatnich latach gospodarczej, natomiast w zestawieniu z kosztami, które samorządy ponoszą, to rzeczywiście te nożyce się poważnie rozwierają i samorządy już sygnalizują, że w zakresie wydatków bieżących, w zakresie nadwyżki operacyjnej będą miały poważne problemy. Czyli nawet jeśli będą sobie radziły w jakiś sposób z inwestycjami, zaciągając kredyty, czy też korzystając z dotacji państwowych, to jednak bieżące utrzymanie szkół, bieżące utrzymanie instytucji, czy też w wypadku samorządów powiatowych, szpitali, może się okazać poważnym problemem. I dlatego no, ten głos jest słyszalny. W wypadku samorządu województwa na przykład to jest nieco odmienna sytuacja, bo my korzystamy głównie z podatku od podmiotów prawnych, czyli z CIT-u. I tak jak do tej pory byliśmy zależni całkowicie od rynku, czyli im większe były wpływy podatkowe z tego właśnie podatku, tym większe mieliśmy dochody. Tak w tej chwili już nas ujęto też pewien gorset ministra finansów i będziemy mieli ściśle określony poziom ustalony rocznych dochodów, ewentualnie korygowany przez wskaźnik długookresowy i też już to będzie w pewnych ryzach, więc tutaj zdecydowanie ten decydent centralny chce mieć pod kontrolą to, co dzieje się również w budżetach samorządowych.
Kolejny faktor, inflacja, 12,3% według ostatnich odczytów. Jak to może wpłynąć na wydatki samorządowe? Generalnie w ujęciu całego województwa.
Inflacja oczywiście jest ogromnym problemem, ale jeszcze większym problemem jest zupełnie pozainflacyjny, można powiedzieć, wzrost cen materiałów budowlanych.
O to chociażby też chciałem dopytać właśnie.
Tam wzrosty sięgają nie 12%, ale czasem 200% i więcej. Oczywiście koszty energii. To też gigantyczny problem. Dyrektorzy szpitali zgłaszali na przykład, że ich dotychczasowe umowy dotyczące zaopatrzenia w gaz w celu ogrzewania obiektów szpitalnych z poziomu 900 tysięcy rocznie wchodzą na poziom 2,5 do 3 milionów. To są drastyczne podwyżki, a źródło finansowania jest cały czas to samo, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia. Więc tutaj od razu pojawia się widmo kryzysu finansów szpitali, jeśli ten centralny regulator nie spowoduje, że ten gaz będzie jednak nieco inaczej kosztował niż rynkowo tego rodzaju instytucje. Więc tych obaw jest ogromnie wiele. Każda inwestycja, którą dzisiaj mamy realizowaną, już inwestujące podmioty, chociażby zarządy dróg, sygnalizują, że podpisane umowy będą musiały być renegocjowane z powodu wzrostu kosztów właśnie materiałowych. Wykonawcy sygnalizują, że nie będą w stanie skończyć tych robót według wcześniej umówionej kwoty, będą musiały być wzrosty, bo inaczej będą musieli zejść z budowy, są gotowi płacić kary umowne, ale nie są gotowi przepłacać tych kosztów.
Zacznijmy jeszcze teraz od tematem wojny w Ukrainie. Jaki to ma wpływ na województwo wielkopolskie?
Oczywiście kryzys uchodźczy to jest zadanie, które zdominowało wiele zadań publicznych. Tutaj szczęśliwie społeczeństwo polskie okazało się społeczeństwem wysoce obywatelskim i zaangażowało się wiele osób indywidualnych, wiele NGO-sów, organizacji pozarządowych w ten ruch pomocy dla Ukraińców, również samorządy podejmowały samodzielne działania indywidualne, oddolne, nie czekając na żadne wskazówki. Natomiast oczywiście to jest dość złożone zjawisko, bo nie tylko napływ uchodźców, głównie kobiet i dzieci, co oddziaływuje na opiekę zdrowotną, na edukację, na rynek pracy nieco mniej, bo tutaj raczej mówimy o szukaniu miejsc pracy dla kobiet, co nie jest łatwą rzeczą. Natomiast odpływ obywateli Ukrainy, którzy dostali karty powołania, czy też spontanicznie, ochotniczo wrócili do swojego kraju, żeby walczyć, czy zadeklarować chęć podjęcia walki, to są dość duże liczby. W wypadku Wielkopolski prawdopodobnie około 60 tysięcy, bo mieliśmy przed wojną 100 tysięcy obywateli Ukrainy jako pracujących w przedsiębiorstwach wielkopolskich. Około 60 tysięcy wróciło z powrotem do siebie i w ten sposób powstała luka na rynku pracy, której nie sposób zapełnić kimkolwiek. I część firm musiała po prostu ostudzić nieco swoje dynamiki produkcji, czy też realizacji, czy inwestycji budowlanych, czy produkcji chociażby na południu Wielkopolski mebli. Tam są duże fabryki mebli, które się opierają w dużej mierze na pracownikach z innych krajów, w tym głównie z Ukrainy czy Białorusi. Więc to jest odczuwalne na rynku wielkopolskim cały czas.
A jak wygląda pomoc samorządów Ukraińcom? Jak wygląda w tym zestawieniu pomoc rządu dla samorządów?
Muszę powiedzieć, że Polska wykazała się rzeczywiście brakiem systemowego rozwiązania tego problemu. To spadło dość nagle, a wcześniej państwo polskie dość wyraźnie deklarowało niechęć do przyjmowania uchodźców. Mieliśmy rok 2015, no, w pewnym sensie oparto narrację wyborczą na sprzeciwie wobec przyjęcia uchodźców z Syrii. Natomiast no, ten ruch uchodźczy był nie do zatrzymania. Państwo w jakiś sposób musiało się dostosować, ale absolutnie było nieprzygotowane, więc tutaj cała siła tego naporu trafiła w ręce samorządów i one sobie świetnie z tym poradziły, czasami realizując wiele planów, chociażby transferu uchodźców między sobą, nawet nie informując specjalnie czynników rządowych, które są za kryzysy tego rodzaju odpowiedzialne. Myślę, że państwo z pewnym opóźnieniem podjęło działania, chociażby transportując kolejami, chociaż tutaj samorządowe koleje też były w to włączone. Myśmy w Wielkopolsce też dedykowali pociągi kolei wielkopolskich, które jeździły do Przemyśla, zabierały stamtąd uchodźców, przewoziły do Poznania, więc to było takie wspólne działanie. Natomiast wydaje się, że Polska musi stworzyć system, który będzie dotyczył uchodźców, taki pełny system. Pewnym pilotażem są centra integracji uchodźców, które są również w Wielkopolsce w ramach tego pilotażu obecne. Mamy takich 5 punktów. To są zalążkowe w tej chwili instytucje, które zaledwie po kilka osób skupiają, ale już świadczą pomoc na rzecz uchodźców i imigrantów. I myślę, że to jest dobry model, będzie go trzeba rozwijać i rozszerzać te wszystkie formy interwencji na wszystkie dziedziny życia. Tutaj głównie myślę o opiece zdrowotnej, o edukacji i o rynku pracy. Te trzy są w pierwszej kolejności, ale też mieszkalnictwo wchodzi w grę, bo jeśli spora część tych obywateli Ukrainy pozostanie w Polsce, a to nie jest wykluczone, bo być może nie będą mieli gdzie wrócić, jeśli Federacja Rosyjska zagarnie te tereny, które w tej chwili objęła swoją agresją militarną i nie odda ich już w wyniku procesu pokojowego, to część z tych osób nie będzie miała po prostu gdzie wrócić, bo też przecież w Ukrainie nie będą mieli wolnych mieszkań czy wolnych miejsc do zamieszkania czy do pracy, więc jeśli będą mieli poczucie, że w Polsce jest im dobrze, to pewnie będą chcieli tutaj zostać. I wtedy do kobiet i dzieci przyjadą mężczyźni i będziemy mieli pełne rodziny, którym trzeba będzie zaoferować normalne, godne miejsce egzystencji
właśnie,
i życia.
Jaka jest teraz wydolność wielkopolskiej, jeśli chodzi o mieszkalnictwo na przykład?
No w tej chwili ten stan jest kryzysowy, więc trudno powiedzieć, na ile on jest normalnym stanem. Myślę, że fakt, że wiele osób mieszka u znajomych, u rodzin, u polskich rodzin, no to jest stan przejściowy, tak na pewno nie będzie w długiej perspektywie, bo te rządowe elementy wsparcia, które były dedykowane na krótki czas, gdzie przeznaczono po 40 zł na osobę na dzień, one oczywiście w jakiś sposób pozwalają ten problem rozwiązywać, ale myślę, że w długiej perspektywie trzeba myśleć o przestrzeniach mieszkalnych, nie hotelach, które też chciałyby zarabiać na turystach, na normalnym ruchu gości hotelowych, więc ten stan jest stanem już dość długotrwającym, ale mimo wszystko przejściowym, a trzeba myśleć o takim docelowym modelu, więc myślę, że jakieś elementy taniego zamieszkania poprzez budownictwo społeczne czy budownictwo wręcz finansowane przez państwowego operatora, przynajmniej w sporej części. No i też tworzenie miejsc pracy. Tego akurat w Wielkopolsce się nie boimy, bo mamy najniższe od wielu lat bezrobocie i ono sięga na najniższych wskaźników europejskich, więc jeśli dynamika gospodarki nie będzie słabnąć, nie nastąpi jakiś kryzys tutaj, to miejsca pracy na pewno będą, tylko trzeba je utworzyć odpowiednio do kwalifikacji, czy też przeprowadzić szkolenia tych osób, żeby sprostały tym wymaganiom.
Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, był Państwa i naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.